Więc witam, drogi braterstwo, ponieważ nie wiem, czy z wszystkimi zdążyłem się przywitać. Dziękuję zborowi Wola Krzysztoporska za to, że zaprosili mnie tutaj, abym usłużył również wykładem. Więc postaram się jak najlepiej wypełnić ten obowiązek, a jest to na pewno bardzo odpowiedzialne zadanie, aby przemawiać tutaj przed ludem Bożym. Ostatnio w tym miejscu byłem chyba w 2015 roku. To była konwencja Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania i to była ostatnia konwencja, na której ja byłem. Ale jak to mówią, niezbadane są wyroki Boże. No i dzisiaj jestem w tym samym miejscu, ale już to jest spotkanie urządzone przez Wolny Zbór Chrześcijan właśnie w Woli Krzysztoporskiej. Wykład, który na dzisiaj przygotowałem, ja to nazywam takie wykłady doktrynalno-etyczne, bo takie jest założenie tego wykładu. Będziemy omawiać ogólnie drugi list Piotra, trzeci rozdział, ale takim najważniejszym jakby wersetami albo wersetem najważniejszym to będą słowa, jakimi mamy pozostać, kiedy się to wszystko rozpłynie lub ulegnie zniszczeniu lub ulegnie zagładzie, bo różne przykłady Biblii różnie to tłumaczą. No i chciałbym teraz pokrótce przebrnąć przez ten trzeci rozdział drugiego listu Piotra. Tylko chciałbym nadmienić, że ten drugi list Piotra, trzeci rozdział, możemy nazwać listem proroczym albo proroctwem apostoła Piotra, ponieważ rzeczy, o których on tam pisze, o których mówi, one tak naprawdę dotyczą również i naszych czasów, nie tylko naszych, ale już od obecności naszego Pana, jak to w Biblii jest nazwane parauzją, ale również o okresie Epifanii, w którym my obecnie żyjemy. A więc odczytamy sobie od pierwszego do czwartego i pokrótce sobie wyjaśnimy te wersety. A więc apostoł Piotr mówi tak. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków oraz przekazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili, gdzie jest obietnica, odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. A więc widzimy, że apostoł Paweł tutaj po pierwsze przypomina, że o tych rzeczach już pisali prorocy Starego Testamentu. Mówił o tych proroctwach nasz Pan, jak i również apostołowie. I tutaj apostoł Piotr również w tym trzecim rozdziale odnosi się do tych proroc tych ostatnich dni, czyli końca wieku Ewangelii. Tutaj odczytywaliśmy te wersety i odczytywaliśmy, że w czwartym wersecie będą mówili, gdzie jest jego przyjście, ale tak naprawdę jakbyście spojrzeli do oryginału greckiego, tam jest użyte słowo parauzja, a słowo parauzja nie oznacza przyjście lub przybycie. I tutaj powiem szczerze, zawiodłem się na kodach tak zwanych, czy w tym przykładzie interlinearnym, ponieważ tam tłumacze, pomimo że są świadomi, że jest użyte słowo parauzja, przetłumaczyli to jako przybycie. Słowo przybycie w ogóle jest inny wyraz użyty w języku greckim. On brzmi afiksi. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ponieważ nie jestem znawcą greckiego. Ale dzisiaj nie jest problem sprawdzić, tak, sobie. Są różne przykłady różne tłumaczenia, możemy sobie to sprawdzić, więc na pewno słowo paruzja nie znaczy ani przybycie, ani przyjście, po prostu oznacza obecność. A więc Biblia prorokuje, iż czwartym religijnym znakiem powrotu naszego Pana miało być właśnie powszechne wyśmiewanie i wynikająca z ignorancji niewiara w ogłaszanie Jego obecności. No bo tak tutaj również i Piotr o tym pisze, tak? Również to potwierdza nasz Pan w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział od 37 do 39. Ja nie będę odczytywał, ponieważ nie mamy czasu na to, ale możecie sobie oczywiście to odczytać. I Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 28 do 30. A więc historia nam pokazuje, jakbyśmy się cofnęli do czasów brata Williama Millera, który jako pierwszy zauważył w proroctwie Daniela bliskość obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, chociaż my uważamy, że pomylił się on o 40 lat z tą obecnością, ale Pan dał właśnie temu bratu jako pierwszemu zauważyć, że jest blisko już ten czas obecności naszego Pana. No i jak znamy historię, ogólnie chrześcijanie wyśmiewali się z brata Williama Millera i z tych braci, którzy zaczęli głosić, że to przyjście, że ta obecność naszego Pana już jest blisko. No i niektórzy do dzisiaj się z tego wyśmiewają. Później tak zwani badacze Pisma Świętego i głównie Charles Taze Russell zauważyli, że to przyjście, że ta obecność, chronologicznie można tą obecność jakby tutaj zauważyć i że ona nastąpiła w 1874 roku. I również, kiedy zaczęto to głosić, kiedy ci bracia zaczęli głosić, że nasz Pan jest niewidzialnie, bo jest istotą duchową, on nie zmartwychwstał jako istota ludzka, ale jako duchowa i istoty duchowe, a my aniołów nie widzimy, tak? Nasz Pan również jest niewidzialny, więc kiedy bracia zaczęli głosić te nauki, to również było to wyśmiewane przez cały świat chrześcijański. No i apostoł właśnie o tym mówi, że kiedy przyjdzie ten czas, ten dzień i kiedy zostanie to zauważone przez niektórych, tych, którzy badają Pismo Święte, no to reszta świata, chrześcijaństwa oczywiście będą to wyszydzać, wyśmiewać się. I takie są fakty historyczne oczywiście. I temu nie można zaprzeczyć, bo tak było. I do dzisiaj, kiedy bracia, którzy uznają tą naukę obecności naszego Pana od 1874 roku, kiedy w chrześcijaństwie głosimy tą naukę, no to oczywiście no w pewnym sensie jesteśmy wyśmiewani z tego, tak? Mówią, jak jest Pan obecny, jak nasz Pan jest obecny, jak Go nie widać, tak? Więc tutaj uważam, że to proroctwo zostało wypełnione, tak jak apostoł Piotr tutaj opisuje w tym trzecim rozdziale drugiego listu. Użycie wyrażenia w ostateczne dni, czyli mamy co najmniej dwa te dni i tak możemy to rozumieć, czyli pierwszy dzień końca wieku Ewangelii to jest paruzja, czyli obecność naszego Pana, żniwo czy żęcie, a drugi dzień to jest Epifania, która rozpoczęła się wielkim uciskiem dla świata, czyli wojną światową w 1914 roku. I my w tym okresie obecnie żyjemy, tak? W okresie Epifanii, czyli w tym drugim z tych dni, o których mówi apostoł Piotr. Ten drugi dzień to jest nazwany dniem gniewu albo Epifania, czyli objawienie. Ponieważ ogólnie mówiąc, naśmiewców tych błędnie uczono, że druga obecność naszego Pana będzie widzialna dla naturalnych oczu człowieka i że będzie trwać tylko przez 24 godziny, tak? Bo ogólnie chrześcijaństwo wierzy, że ten sąd będzie trwał 24 godziny, takie jak my mamy dzisiaj, uznajemy literalnie. Natomiast my uznajemy, że zresztą apostoł Piotr, jak to sobie za chwilę wyjaśnimy, mówi, że ten dzień nie trwa 24 godziny, ale 1000 lat. Więc ci, którzy byli nauczani widzialnego przyjścia naszego Pana, no oczywiście nie są w stanie dzisiaj, jakby kiedy głosimy tą naukę, trudno jest chrześcijanom przyjąć, że nasz Pan jest obecny właśnie od 1874 roku, w sposób niewidzialny działa i zmienia świat, aby mogła nastąpić ta zmiana, królestwo, aby nastąpiło Królestwo Boże tutaj na ziemi. A więc to dostrzegają tylko ci, którzy chcą to dostrzec i którzy badają Biblię i porównują Biblię z wydarzeniami, które się dzieją na świecie. I w polityce, i w społeczeństwie. Więc są pewne znaki, które pokazują to, że faktycznie nasz Pan działa dzisiaj i zmienia świat w takim stopniu, aby to królestwo mogło niedługo nastąpić. No i odczytujemy... Może ja jeszcze tutaj przypomnę, że, bo to ważna myśl, paruzja to jest obecność, przybycie to jest afiksi, takie słowo, przyjście elefsi, a obecność, tak jak wspomniałem, paruzja. Więc tutaj nie mylmy tych znaczeń, tych słów greckich, ponieważ jest to dosyć ważne, ponieważ nasz Pan będzie obecny 1000 lat, a nie 24 godziny i to jest bardzo ważna myśl. 5 werset, odczytamy sobie do 10 teraz. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody przez wodę i zaistniała na Słowo Boże. I przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony, a to samo Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia, na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś z was umiłowani nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy i w stosunku do was. Dobrze, to może do 9, a później 10 sobie odczytamy. Więc niebo i ziemia, o której tutaj mówi apostoł Paweł, są również symboliką biblijną. Więc ogólnie Biblia, prawie cała Biblia, może nie cała, ale prawie cała jest symboliczna i proroctwa, objawienie, tak? To jest proroctwo symboliczne, ale również kiedy tutaj apostoł Piotr mówi proroczo, to bardzo dużo tych wyrażeń, które on tutaj zapisał, są również symbolicznymi. Niebo w symbolice biblijnej to władze kościelne z ich panującymi systemami religijnymi, natomiast ziemia to jest zorganizowane społeczeństwo, również i w sposób religijny, i w sposób polityczny, społeczny i w jakikolwiek inny. Więc tutaj apostoł Paweł nie mówi o tej literalnej ziemi i o literalnym niebie, ponieważ gdyby mówił o literalnym niebie i o literalnej ziemi, to byłoby to po prostu bezsensowne, to o czym on dalej mówi, nad czym będziemy się zastanawiać. 6 werset mówi, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. Czy ten świat zupełnie zaginął w potopie? No, ziemia nie została zniszczona zupełnie, ponieważ po potopie oczywiście żyli ludzie, Noe, jego rodzina, później się rozmnażali. No i znowu zapełniona została rodzajem ludzkim i zwierzętami i tak dalej. Więc cały ten świat nie zaginął, tak? A jaki świat zaginął w potopie? Ten właśnie zorganizowany w taki sposób, jaki on był zorganizowany przed potopem. Pastor Johnson mówi, że był to system podobny do komunistycznego, ponieważ nie było własności, na przykład własności prywatnej. Bo pierwszy opis własności prywatnej to mamy dopiero opisany po potopie. Nie pamiętam, jak ten król się nazywał. Może pamiętacie, który założył pierwsze królestwo i jakby wziął w posiadanie pewne tereny. Więc musiało to być społeczeństwo zorganizowane jakby w sposób taki, jak to nazywamy dzisiaj, komunistyczny, a tymi niebiosami to byli aniołowie, którzy próbowali po upadku Adama doprowadzić rodzaj ludzki do stanu doskonałości z powrotem. A więc oni by, ci aniołowie, jakby tutaj byli tym systemem religijnym przed potopem. Nastąpiła zmiana po potopie i ten świat po potopie, czyli drugi świat, jak to nazywamy, albo druga dyspensacja, drugi wiek, nazywamy złym światem, zresztą Biblia nazywa, tak? My nazywamy dlatego, że Biblia tak nazywa, złym światem, który jest rządzony przez księcia tego świata, czyli szatana. I on zorganizował swoje imperium w drugim świecie, on zorganizował system religijny i system polityczny, który oczywiście ewoluował, bo to bardzo, bardzo długi okres czasu, ale to ogólnie możemy nazwać imperium szatana. I te niebiosa i to niebo zostało zachowane na ogień, jak później sobie to wytłumaczymy również. Czyli tak zorganizowane społeczeństwo, w taki sposób religijny i w taki sposób polityczny i społeczny został zachowany na czas ognia. Tak apostoł Paweł to tutaj tłumaczy. Ważna myśl jeszcze tutaj, że pewnie większość z nas w to wierzy, ponieważ o tym mówi Eliasz w pierwszej Księdze Królewskiej, że na końcu wieku Ewangelii w parauzji Epifanii, a szczególnie jeśli chodzi o Epifanię jako ucisk, będą trzy fazy takiego ucisku, które mają zakończyć ten drugi świat. I czasami są różne myśli, czasami jest ogień pokazany jako cały ten ucisk, czyli wojny, rewolucje i anarchię, a czasami jest ogień jako tylko anarchia. Ale obojętnie, jaką byśmy tutaj nie przyjęli myśl, czy to ten ogień jest całym uciskiem, czy tylko końcówką, czyli tą trzecią fazą anarchią, to i tak musimy tutaj przyznać, że ten drugi świat zorganizowany, tak jak zorganizował go szatan, czyli książę tego świata, on w tym ucisku przez te trzy fazy ucisku będzie jakby unicestwiony czy zgładzony, a nie tylko przez jedną czy przez dwie fazy ucisku, ale przez trzy. Trzecia dokona właśnie tego zupełnego jakby zniszczenia tego drugiego świata. Również ósmy werset mówi, niech zaś dla was umiłowanie nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. I też mówi na dzień sądu, czyli że ten, sugeruje apostoł Piotr, że ten dzień sądu trwa tysiąc lat. No tak tutaj mamy to napisane, tak? Dzień sądu, który trwa tysiąc lat, tak tłumaczy apostoł Piotr. No i tutaj była taka dyskusja wczoraj nawet między brat Henryk chyba na imię. No i on zauważył, ten brat, że gdzieś tam w tłumaczeniu jest tysiące, a nie tysiąc. I faktycznie sprawdziłem w kodach, jest przetłumaczone tysiące, a nie tysiąc lat. No więc sprawdziłem, jakie słowo występuje w Grece, właśnie na które oznacza tysiąc. No i też w tych kodach jest użyte greckie słowo chilia. Kiedy wpiszecie słowo chilia nawet w tłumacza Google jako greckie słowo, to jest tysiąc. Kiedy wpiszecie tysiące, to wyjdzie słowo chiliades. Więc nie wiem, dlaczego tłumacze tego przekładu użyli tutaj słowa tysiące, więc jak jest użyte słowo w oryginale, w Grece, liczby pojedynczej, czyli tysiąc. To tak może ktoś natrafić na to i się zdziwić, więc ja to sprawdzałem i faktycznie w oryginale jest chilia, czyli tysiąc, a nie chiliades, czyli tysiąc. Tysiące. Czyli ten dzień, ten dzień sądu, ten dzień Pana trwa nie 24 godziny, ale tysiąc lat. Tak mówi apostoł Piotr. Jeśli ktoś chce temu zaprzeczać, niech zaprzecza. Tutaj apostoł Piotr wypowiada się, że ten dzień sądu jest tysiąc lat. I ja to przyjmuję za prawdę biblijną. Dziesiąty werset. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. No dziwnie, tak? Ale nasz Pan też mówił i w objawieniu to mamy, nasz Pan w objawieniu mówi, że przyjdzie jako złodziej. Czasami jest zadawany jako złodziej w nocy. I dlaczego tak dziwnie Pan nazwał swoje przyjście, że przyjdzie jak złodziej? A więc po pierwsze jako złodziej, dlatego żeby rozkraść to imperium szatana, żeby zniszczyć to imperium szatana, tak? Rozkraść to, zniszczyć. A po drugie, złodziej, kiedy przychodzi okradać nas do domu, no ja nie miałem takiego przypadku, ale moi teściowie mieli, uważają to za bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Więc kiedy złodziej przychodzi, to on nie ogłasza temu tego, tak, że przychodzi, zachowuje się bardzo cicho i stara się być niezauważonym, przede wszystkim dla tych, którzy przebywają w tym domu, a również dla sąsiadów i tak dalej, no bo jeśli zostanie złapany, no to zostanie ukarany, tak? Więc złodziej przychodzi w tajemnicy. No i tak było z przyjściem naszego Pana. Zauważyli to tylko ci, których możemy nazwać współpracownikami Jego, czyli oni zauważyli to, że On przychodzi w 1874 roku. Zauważyli to z chronologii biblijnej, z proroc, że w tym czasie przychodzi nasz Pan, aby rozkraść to imperium szatana i zniszczyć je i założyć nowe królestwo. Więc tutaj nie będę dalej wchodził w ten temat. Tak to rozumiem. No i dalej mówi, w którym niebo ze świstem przeminie. No niebo, jak mówiliśmy, władze religijne, tak? I ich sekty, one mają przeminąć, one mają zostać, one mają, jak później przeczytamy, apostoł Piotr mówi, mają się rozpłynąć, mają zostać zniszczone, te wszystkie organizacje religijne, czyli niebo. Przez co? Ano przez rewolucjonizm i kontrowersje, które jakby jesteśmy świadkami tego rozpadu tych organizacji religijnych. Przede wszystkim w Europie Zachodniej chrześcijaństwo, można powiedzieć, że w 90% przestało istnieć. Przez co? Przez objawienie, że one są złymi, że one są niewłaściwymi, że one głoszą błędy. Więc ludzie to zauważyli przez różne dyskusje, kontrowersje, różne sytuacje. No i ten system upada. A gwiazdy w ogniu rozsypią, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. No, co nam pokazują te gwiazdy w symbolice? Wiemy, że świat posiada również swoje gwiazdy, tak? Dzisiaj na przykład w muzyce tak zwanej popularnej czy pop są takie gwiazdy, jak wszedłem na YouTube, to mi włosy stanęły. Miliardy ludzi wchodzi, dla nich są to gwiazdy, tak? Miliardy ludzi wchodzi, ogląda to i słucha. I oni, ci ludzie są gwiazdami dla tych ludzi. Tak samo i w innym show biznesie, czyli aktorzy. Również mają swoich fanów i to są miliardy fanów. To są gwiazdy dla dzisiejszego świata. Pamiętamy zespół The Beatles również był taki na całym świecie, chociaż jeszcze internetu nie było, ale każdy wiedział, kto to jest. To również te niebiosa, czyli te religijne systemy mają takie swoje gwiazdy. My też mamy swoje gwiazdy. O tych gwiazdach jest napisane w pierwszym rozdziale objawienia. 7 gwiazd, one były składowe. 49 gwiazd my uznajemy, tak? Mamy takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo o idoli, ale wzorujemy się na nich, tak? Wzorujemy się na ich dobrych zachowaniach, na ich nauce. Więc też mamy swoje gwiazdy, ale chrześcijaństwo nominalne ma swoje gwiazdy, czyli swoich nauczycieli, którzy mieszają prawdę z błędem. I to są te gwiazdy, o których tutaj mówi apostoł Piotr. Ale co mówi? Że one w ogniu się rozsypią. Czy literalne gwiazdy, które są we wszechświecie, czy dla nich ogień jest jakimś zagrożeniem? No, jest to nielogiczna myśl, nie? Bo one są tym ogniem, one są tą wysoką temperaturą. Nie wiem nawet ile tam, czy ktoś wie, ile stopni ma w ogóle tam gwiazda. Pewnie jakieś setki tysięcy, nie wiem, trudno, nie sprawdzałem tego. nieograniczona temperatura, niezrozumiała dla nas nawet, jakieś przemiany jądrowe, więc ogień nie może ich zniszczyć, spalić, bo one są ogniem. Dlatego widzimy, że to mowa jest tutaj o tych symbolicznych gwiazdach, symbolicznym niebie, bo inaczej, gdybyśmy literalnie to rozumieli, jest to nielogiczne wytłumaczenie. A więc te symboliczne gwiazdy, fałszywi nauczyciele fałszywych religii, one w ogniu się rozsypią, czyli w czasie tego ucisku. Obojętnie, czy byśmy uznali ucisk jako całość, czyli trzy fazy, czy uznamy jako ostatnią fazę, czyli anarchię, ja twierdzę, że raczej zupełnej zagładzie ulegną jednak w anarchii, ponieważ tak wydarzenia na to wskazują. To będzie ostatnia faza, która zniszczy zupełnie te złe organizacje i religijne, i polityczne. No, my, jak tutaj już mówiłem, jesteśmy świadomi, że ten ucisk nastąpił w 1914 roku. Nie tylko z proroctw to zauważyliśmy, ale również z wydarzeń historycznych, ponieważ w tym roku wybuchła wojna światowa. Nigdy wcześniej nie było wojny o takim zasięgu i tak niszczycielskiej jak ta. I ona w zasadzie, całe chrześcijaństwo było dotknięte, nie tylko, bo akurat jeszcze kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to były tak zwane kolonializm, tak? Więc całe Anglia, Francja przede wszystkim, Niemcy również trochę, Włosi, oni mieli swoje kolonie i cały świat w zasadzie był powiązany z Europą chrześcijańską. Więc dlatego ta wojna mogła, możemy powiedzieć, była o zasięgu światowym, bo nawet jeśli gdzieś tam nie było działań wojennych takich, no typu jakaś bitwa, to i tak te kraje ucierpiały w jakiś tam sposób, czy finansowy, gospodarczy, w jakikolwiek inny, więc była o zasięgu światowym. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, dlatego uważamy, że ten ucisk się zaczął właśnie w 1914 roku. On przechodził przez dwie fazy, czyli była pierwsza faza wojny, później była druga faza wojny. Druga faza wojny zakończyła się w 1945 roku, chociaż historycy też tutaj podchodzą, niektórzy mówią, że w 1949, bo zależy na jakim terytorium. Akurat w Europie w 1945 się zakończyła. No i krótko po wojnie rozpoczęła się następna faza, czyli rewolucja światowa w 1949 roku. No i ona również przechodzi przez różne fazy. Ja tutaj nie będę w tej chwili tego omawiał, bo to za długi temat. Ale jesteśmy w każdym bądź razie w zaawansowanej fazie Armagedonu, ponieważ Armagedon składa się z dwóch faz, rewolucji i anarchii. Wojna nie wchodzi w Armagedon, ponieważ Armagedon to jest konflikt pomiędzy społeczeństwem a rządami, natomiast wojna była konfliktem pomiędzy dwoma systemami militarnymi, tak? One się zmieniały, ale to był konflikt wojenny pomiędzy dwoma systemami militarno-gospodarczymi, tak byśmy mogli to nazwać. Natomiast Armagedon to są dwie fazy, rewolucja lewicowa i rewolucja anarchistyczna, które mają dokończyć tego dzieła, które Pan rozpoczął w 1874 roku i zniszczyć to niebo, te gwiazdy i tą ziemię drugiego świata, czyli systemy religijne, polityczne, społeczne i tak dalej. No i my się znajdujemy, żyjemy w tym okresie Epifanii, gdzie ten ucisk działa, odczuwamy ten ucisk ciągle. Może tu w naszym kraju akurat teraz troszkę mniej, ale obserwujemy, co się dzieje na świecie, więc ten ucisk trwa. Wojna w Syrii jest konfliktem światowym. Również tak możemy to nazwać, ponieważ cały świat jest zaangażowany w te działania. Przechodzimy do 11 wersetu. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie w zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Więc widzimy, że to niebo zapalone ogniem, czyli uciskiem, przede wszystkim anarchią, bo anarchia ma to do siebie, anarchizm, że nie ma, nie chcą ludzie rządzących, tak? Takiej głowy, prezydenta, czy jakiejś tam Unii Europejskiej, ale sami sobą chcą zarządzać, więc te organizacje w tym momencie przestaną jakby mieć sens, ponieważ ludzie nie będą chcieli w takich organizacjach się skupiać, będą chcieli wziąć rządy w swoje ręce, sprawy w swoje ręce, jak to się mówi. Dlatego te fałszywe religie, fałszywe organizacje polityczne, społeczne, one przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie i w tej chwili już coraz mniejszy autorytet mają, tak? I rządzący, i ci, którzy są tymi przywódcami religijnymi. No kto przed wojną na przykład, kto źle powiedział na jakiegoś pastora czy jakiegoś tam księdza, a dzisiaj widzimy w internecie, tak? Jaka krytyka idzie na te gwiazdy właśnie. Krytykują te gwiazdy i coraz mniejszy autorytet mają te gwiazdy właśnie wśród społeczeństwa. No i właśnie te zapalone gwiazdy, to niebo pójdzie na zagładę. Czyli fałszywe religie, czasami nazwane jest to w Biblii Babilonem. A gwiazdy w ogniu, czyli podczas anarchii, się rozsypią. Ale apostoł Paweł daje tutaj nam nadzieję, że jak to upadnie, czyli to przestanie mieć znaczenie, czyli te organizacje przestaną mieć autorytet, one zaczną się rozsypywać, to powstanie nowe niebo i nowa ziemia, którego oczekujemy, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. No i na to my ogólnie jako chrześcijanie czekamy, tak? Na to nowe niebo i na tą nową ziemię. A więc symbolice języka, jak już wspomniałem, niebiosa reprezentują władze kościelne, panujące systemy religijne, niebiosami władzami duchowej kontroli. Też wspominałem, w pierwszym świecie byli aniołowie. Obecnymi niebiosami są szatan i systemy przez niego kontrolowane, rządzące obecnym światem. Ale niebiosami przyszłości to kto będzie? Chrystus, tak? Chrystus i jego oblubienica, czyli Kościół. 144 tysiące wybranych, prawdziwy Kościół. I to będą nowe niebiosa. A nowa ziemia to będzie to nowe społeczeństwo, które będzie budowane na nowych zasadach sprawiedliwości i miłości. I tego my oczekujemy. Tak apostoł Piotr oczekiwał również tego. A więc ziemia oznacza zorganizowane społeczeństwo, a góry w symbolice biblijnej, które często również się pojawiają, oznaczają rządy, które są kręgosłupem społeczeństwa, jego wyniesionymi przedstawicielami. Natomiast morze to reprezentuje niespokojne elementy społeczne, które uderzają w społeczeństwo i rządy, więc morze jakby spowoduje również czasami jest ogień, a czasami morze w symbolice biblijnej, więc morze również spowoduje jakby tutaj rozkład tej ziemi drugiego świata. Więc pokrótce tutaj sobie omówiliśmy, nie będę wchodził, bo czasu zbraknie. Chcę trochę powiedzieć o etyce chwilę również, więc jakby ta część doktrynalna, tą część doktrynalną tutaj omówiliśmy sobie. Teraz przejdziemy do części etycznej tego wykładu. Odczytamy sobie jeszcze raz 2 Piotra, 3 rozdział, 11 werset. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, już wiemy, co ulegnie zagładzie, tak? I mniej więcej w jaki sposób ulegnie zagładzie, zginieniu, czy rozpłynie się. Kody mówią o rozwiązaniu, rozwiązane zostanie. To jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności. Czy to nas dotyczy? Oczywiście, że nas też dotyczy, nie tylko członków Kościoła, dlatego że my żyjemy w tym okresie epifanii, okresie ucisku i to wszystko dzisiaj widzimy się rozpływa, to wszystko jest niszczone. I jakimi my mamy pozostać jako chrześcijanie, jako usprawiedliwieni, jako poświęceni właśnie w tym czasie? Pierwszy taki punkt, jaki sobie tutaj omówimy, nasza grzeszna, niedoskonała natura. Biblia to księga o niedoskonałych ludziach, tak? No bo wiemy, Adam był doskonały, ale tą doskonałość stracił. Następni wszyscy potomkowie Adama są niedoskonali. I Biblia mówi o tych niedoskonałych ludziach. To jest historia niedoskonałych ludzi. A więc o ludziach złych i złych, którzy zauważyli, że są złymi i chcieli stać się dobrymi, a stali się świętymi. O tym mówi Pismo Święte. Taką historię nam przedstawia. A więc Biblia to historia o niedoskonałych, grzesznych ludziach i jednym doskonałym. Może dwóch, no bo chwilę był doskonały Adam, no ale na pewno doskonałym był jeden człowiek, czyli Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który przyszedł na ziemię, aby odkupić nas od tego grzechu śmierci, od niedoskonałości, abyśmy mogli być zbawionymi i żyć wiecznie w przyszłości. A więc ludzie nie rodzą się doskonałymi lub świętymi. Tylko niektórzy stali się świętymi przez dobre relacje z Bogiem. Tak? W Starym Testamencie, jak przeczytamy, większość była złymi ludźmi, ale jednostki były dobrymi, znaczy złymi, ale którzy chcieli stać się lepszymi, tak? A nawet doskonałymi. Przez dobre relacje z Bogiem. Biblia pokazuje, że jest to możliwe, że byli tacy ludzie i wcale nie mało było takich ludzi, którzy dokonali tego, co by wydawało się niemożliwe. Z drugiej strony Biblia to najbardziej optymistyczna księga na świecie. To jest historia świata opowiedziana w Biblii, kończy się, że tak powiem, w języku młodzieżowym totalnym happy endem. Bo jak przeczytamy sobie Objawienie 21 i 22 rozdział, to tam jest opisana ta końcówka i początek nowego świata, gdzie zapanuje sprawiedliwość, miłość, szczęście i tak dalej, i tak dalej. My wszyscy posiadamy pewne wady, tak? Jako niedoskonali, chyba gdybym zapytał, czy ktoś nie posiada wad, to raczej chyba by wątpię, żeby ktoś podniósł rękę. No ale tak mi się wydaje, wszyscy uznajemy, że jesteśmy niedoskonałymi, posiadamy pewne wady w naszych charakterach. Niech się nie obrażą teraz kawalerowie, co powiem, ale znalazłem takie stwierdzenie, że nieżonaty albo kawaler to mężczyzna posiadający wady, o których jeszcze nie wie. I to może być prawdą, bo w pewnym momencie tego doświadczyłem sam na własnej skórze, że ona mi uświadomiła, że mam wady. Taką myślę znalazłem. Wszystkie ludzkie istoty żyjące na tej planecie są sobie równe. Niewielu odważa się głośno powiedzieć, że dawni wielcy mistrzowie, jak każdy, mieli wady i zalety. I że ten fakt w żaden sposób nie umniejsza ich zdolności obcowania z Bogiem. Uważać się za kogoś gorszego od innych to jeden z niezwykle rażących aktów dumy. No i jeszcze taki, może tutaj odczytam anegdotę żydowską na ten temat naszej niedoskonałości. Więc chowają Abramka Rosenzweiga, tak tutaj nazwano go. No i niech ktoś powie dobre słowo o zmarłym, zachęca rabin. Wszyscy milczą. No niech ktoś powie coś dobrego, cisza. Ktoś musi coś powiedzieć, zgłasza się jeden z żałobników. Abramek miał brata, ale on był jeszcze gorszy. Więc, drodzy bracia, żyjmy tak, aby jednak coś dobrego, jakieś dobre słowo mogli powiedzieć, przynajmniej w tym ostatnim etapie życia, tak, o nas. A więc żyjmy tak, jak żył nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy będziemy Go naśladować, to myślę, że niekoniecznie będzie taka konsternacja, jak tutaj przeczytałem z tej anegdoty. A więc Biblia uświadamia nam nasz grzeszny stan, ale również pokazuje, jak można wyjść z tego stanu do uświęcenia. Do uświęcenia, dobrych relacji z Bogiem. No a jaki to sposób? No tak jak wspomniałem, przez naśladowanie naszego Pana. To jest jedyny sposób, aby móc się uświęcić. Przeczytam jeszcze taki ciekawy fragment pastora Johnsona, Paula Samuela, Samuela Leona Johnsona. I on napisał coś takiego. Biblia staje się światłem dla nieoświeconych, pociechą dla płaczących, ulgą dla strapionych, siłą dla słabych, inspiracją dla pozbawionych nadziei, radością dla cichych, ostoją dla pokornych, bogactwem dla biednych, pokojem dla udręczonych, przewodnikiem dla zagubionych, mądrością i wiedzą dla nieuczonych, pomocą dla bezradnych, podniesieniem dla upadłych, przebaczeniem dla grzesznych, zwycięstwem dla skruszonych i wzmocnieniem dla umierających. Bardzo piękne słowa i myślę, że Biblia taką jest, tak? A więc każdy, kto przechodzi jakieś doświadczenie przykre, kiedy weźmie Biblię i zacznie ją czytać, badać, to znajdzie właśnie takie pocieszające słowa również dla siebie. Drogi bracie, do którego ja mogę mówić? Dobrze. Prawdziwa, żywa wiara. No, takie pytanie można zadać, czy naprawdę wierzysz? Kiedyś oglądałem taki film i dlatego taki wykład kiedyś przygotowałem. Czy naprawdę wierzysz? Odczytajmy sobie list Jakuba, 2:17. Tak też wiara nie przejawiająca się w czynach, martwa jest sama w sobie. I 26. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków. I list do Hebrajczyków, 11:1-3. Hebrajczyków, 11:1-3. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tutaj ten werset udowadnia nam, że ewolucja jest błędną nauką, że świat sam z siebie nie powstał z jakichś zjawisk, ale że świat powstał, że Bóg stworzył świat, tak? Świat fizyczny i niefizyczny i niematerialny, więc tutaj jest potwierdzenie. Jeśli ktoś uznaje Biblię za autorytet, no to nie można tego wersetu tutaj wykreślić. Bo niektórzy chrześcijanie próbują wykreślić i mówią, że ewolucję można w ogóle tam jakoś wytłumaczyć w świetle Pisma Świętego. Natomiast ja uważam, że nie można. Po prostu nie można. To jest błędna nauka. Byśmy mogli krótko powiedzieć, że wiara to jest umysłowa ocena i spoleganie sercem na tym. Pewien człowiek, mówię teraz o tym filmie, który tak był zatytułowany, czy naprawdę wierzysz, więc w Stanach Zjednoczonych są tacy chrześcijanie, którzy biorą krzyż taki duży na bark, no i ciągną ten krzyż i chcą zszokować ludzi niewierzących, no, zainspirować jakby, dlaczego on ciągnie ten krzyż i zwrócić uwagę na ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy mają taką metodę tam w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś widziałem taki film dokumentalny o nich. Więc taki człowiek chodził po mieście z krzyżem, no i spotkał pastora na swojej drodze, chociaż on nie wiedział oczywiście, że to jest pastor, ale ja tu tak mówię do was. Zadał mu pytanie. Młodzieńcze, wierzysz w krzyż Chrystusowy, czyli w okup, tak? On mu odpowiedział... Jestem pastorem, więc zdziwienie, dlaczego on go pyta, no jak może być pastor niewierzący, tak? A on odpowiedział, nie usłyszałeś chyba mojego pytania, czy wierzysz w Chrystusowy, powtórzył. I on wtedy z konsternacja pomyślał chwilę i odpowiedział, tak, wierzę. A więc nasz Pan Jezus kocha, przebacza, ale również i wymaga. A czego od nas On wymaga? A więc byśmy głosili o Nim światu pogłębionemu w mroku, w niedoskonałości. A skoro wierzymy, to możemy zadać pytanie, czy my wystarczająco angażujemy się w sprawy pańskie, w sprawy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy wiarę popierać czynem, będziemy uważani w dzisiejszym świecie za obłąkanych szaleńców. Naprawdę, może w Polsce mniej, ale w Europie Zachodniej, ja rozmawiałem z bratem, który próbuje rozmawiać w pracy z ludźmi na tematy religijne, to oni mówią, że tak troszkę on na dzisiejsze czasy nie za bardzo tutaj logicznie myśli, tak? Że tak powiem łagodnie. No w takim świecie żyjemy dzisiaj. Będziemy uważani za omieciny, wyrzutków tego świata i tak dalej, i tak dalej. A więc co chciałbym tutaj podkreślić, że prawdziwa, żywa wiara, ona wymaga działania, ponieważ kiedy nie będzie działania, to będzie martwa wiara. Żywa wiara musi być potwierdzona uczynkami. I tak mamy cały Stary Testament opisane czyny tych, którzy byli wiernymi w swojej wierze. Zaczynając od Abla, tutaj jeszcze możemy nadmienić Enocha, Noe, Abrahama, Daniela i wielu, wielu innych z Nowego Testamentu, którzy swoją wiarę potwierdzili czynem. Czyli dlatego mamy pewność, że oni byli zwycięzcami i że oni mieli żywą wiarę, dlatego że tą wiarę potwierdzili swoimi czynami. To mamy opisane w Piśmie Świętym. W historii Abla i Kaina pokazane są dwie drogi. Jedna, która prowadzi do życia, a druga do śmierci. Droga Ablowa. Jaka to jest droga Ablowa? Abla. A więc sprawiedliwość, miłość, szczerość, ofiara i życie. I taką drogą postępowali członkowie Kościoła, ci wierni wieku Ewangelii. Sprawiedliwość, miłość, szczerość, ofiara i życie. A droga Kainowa? Droga Kainowa to jest przeciwna tej drodze, czyli zazdrość, nienawiść, morderstwo, później kłamstwo, no i w konsekwencji śmierć. A więc kiedy taką drogą będziemy postępować jak Kain, nie odziedziczymy życia wiecznego. Taką drogą ogólnie szło przez cały wiek Ewangelii chrześcijaństwo, tak zwane nominalne, czyli to, które nawet jeśli przejawiało wiarę w Boga, to ta wiara była martwa, nieżywa, niepotwierdzona czynami. Odczytamy sobie jeszcze list do Jakuba, aby potwierdzić to, o czym mówiłem. Pierwszy rozdział, 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli nie mamy tylko słuchać i mówić o tym, czego słuchaliśmy i słuchamy, czy nawet czytamy, czy badamy, ale to, co słyszymy, to, co czytamy, nad czym się zastanawiamy, musimy wprowadzać w czyn. Jeśli nie będziemy tego czynić, również no, nie będzie to jakby chlubą dla nas i nie odziedziczymy królestwa tak postępując. No i teraz pytanie do wszystkich i do mnie również, czy naprawdę wierzymy, czy nasze życie potwierdzone jest czynami, nasza wiara potwierdzona jest czynami. Wysiłek badania prawdy. Prawdy biblijnej oczywiście. No, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bardzo duży wysiłek, na który trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. I opowiem, kiedyś mój syn, razem tam piliśmy kawę i mówi, wiesz co, tato, muszę ci coś powiedzieć. Wziąłem kiedyś twój komputer i chciałem sobie wyświetlić film. No i jak otworzyłem i chciałem wyświetlić już ten film, to okazało się okienko, które poinformowało, że jest brak pamięci RAM, czyli tej potrzebnej do wyświetlenia tego. Ponieważ tam było pewnie z 10 okienek, no bo mam taki, nie zamykam. Jak coś badam, to po prostu otwieram różne tam tomy, literaturę i tłumaczenia i tak dalej. No bo to trzeba porównywać, tak? No i było tyle otwartych tych okienek, że zabrakło po prostu ramu, aby obejrzeć ten film. Więc wysiłek badania prawdy jest dużym wysiłkiem i trzeba poświęcić bardzo dużo czasu do tego, aby się upewnić, czy coś jest prawdą, czy coś jest błędem. Przedmowa do 16 tomu epifanicznego, ja odczytam ten urywek. Obok tytułowej strony boskiego planu wieków nasz umiłowany pastor zamieścił wspaniały wykres, który z łaski Pana narysował jako manifestację i ilustrację boskiego planu. Z radością powtarzamy go w tym tomie. W czasie debaty z naszym pastorem w 1903 roku dr Eaton, czy Eaton, nie wiem jak to się czyta dokładnie, przedstawił wykres ilustrujący jego pogląd na Hades. Miał on dwa przedziały. Raj błogości dla usprawiedliwych i piekło, Tartarus nieszczęść dla złych. Stwierdził, że nasz pastor stworzył cudowny wykres ilustrujący jego pogląd na boski plan i że było to dzieło geniusza. W odniesieniu do swego własnego rysunku dodał jednak, że także i on był dziełem geniusza, stwierdzając przy tym, że geniusz ten w 98% składał się z pocenia, a z 2% z natchnienia. No, odpowiedź naszego pastora brzmiała, zgadzam się z doktorem Eatonem, że jego rysunek w 98% składał się z pocenia, a w 2% z natchnienia. No i oczywiście tutaj możemy dyskutować, na ile tych procent jest w naszym życiu, ale my nie dostajemy objawienia w naszych umysłach, tak? Że Bóg nam mówi, to jest prawda, a to jest błąd. My musimy bardzo dużo wysiłku włożyć w to, a szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tyle błędu jest na świecie, w chrześcijaństwie, abyśmy sami byli przekonani do tego, co jest prawdą, a co jest błędem. I to nie jest łatwa rzecz, to wymaga dużo poświęcenia, dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj już w szczegóły wchodził, ponieważ nie ma na to czasu. Powiem jeszcze o rewolucjonizmie. Dlaczego mamy taki świat jak dzisiaj? Dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda? Bo gdybyśmy spojrzeli na ten świat 50 albo 100 lat temu, gdybyśmy mieli wgląd, a możemy czasami w filmach to zobaczyć, to ten świat wyglądał zupełnie inaczej. Czyli ta ziemia i to niebo była zupełnie inaczej zorganizowana, jak dzisiaj. No i moje takie twierdzenie jest, że tego dokonał rewolucjonizm, o którym mówi Biblia w proroctwie Ezechiela. To jest takie doświadczenie, czy jak to czasami nazywamy, przesiewanie, które zmienia świat o 180 stopni bardzo często, czyli zupełnie. Apostoł Piotr o tym mówi w 3 rozdziale od 15 wersetu. Też nie będę odczytywał, bo nie mamy na to czasu. No i Ezechiela 9 rozdział mówi o 6 mężach z bronią w ręku, którzy mieli przechodzić przez miasto i mordować. I oczywiście ten opis jest symboliczny, ponieważ księga Ezechiela, ta księga objawienia również jest księgą symboliczną. Więc tą 6 bronią ku zabijaniu jest tak zwany rewolucjonizm, a 6 mąż z bronią ku zabijaniu przedstawia rewolucjonistów. Ktokolwiek z poświęconych buntuje się przeciwko prawdzie biblijnej, jest rewolucjonistą, a takich jest wielu na świecie, bo na przykład po wojnie w latach 60. Kościół katolicki bardzo zmienił swoje nauki i na gorsze i na lepsze. Różnie to bywało w Soborze Watykańskim II. Więc tam możemy powiedzieć, że też działali rewolucjoniści, zmieniając ten system, to niebo właśnie w tamtym czasie. Tak i również wśród tak zwanego, jak my nazywamy, lud prawdy, również działają rewolucjoniści, którzy zmieniają prawdę w błąd. I z tego rewolucjonizmu również wynikają podziały wśród ludu Bożego, bo jak spojrzymy 100 lat temu, kiedy był tak zwany ruch parauzyjny i bracia byli w jedności, kiedy żył brat pastor Russell, kiedy on zmarł w roku 1915, rewolucjoniści jakby przejęli w tym ruchu władzę, założyli klerykalizm i sekciarstwo i z tego powodu powstał podział, bo nie wszyscy chcieli tak, takich zmian, nie wszyscy wolni chrześcijanie nie chcą klerykalizmu, nie chcą sekciarstwa, więc uciekają z takich ugrupowań, a właśnie wtedy tak się stało. I to jest proces w zasadzie od 1915 roku się co ileś lat tam powtarza, jesteśmy świadkami tego i dzisiaj, że podział wśród ludu Bożego następuje głównie z powodu rewolucjonizmu, rewolucjonistów, którzy działają, a szczególnie w klerykalizmie i sekciarstwie, które w takich organizacjach zaczynają działać. Więc tutaj też już więcej nie chciałbym mówić, bo nie ma czasu. Klerykalizm odbiera przywództwo naszemu Panu, dlatego to jest taki grzech. Klerykalizm odbiera przywództwo naszego Pana. Powstają ludzie, którzy chcą przejąć władzę nad braćmi, nad zborami. A sekciarstwo odbiera wolność chrześcijańską w Jezusie Chrystusie. Więc będziemy kończyć. Jeszcze na koniec chciałbym coś tu odczytać. A więc, drodzy bracia, omówiliśmy sobie drugi list Piotra, trzeci rozdział pod względem doktrynalnym, więc zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasie epifanii, ucisku, kiedy Pan rozwiązuje różne organizacje tego świata, i religijne, i polityczne. My żyjemy w tym świecie, czy mamy się obawiać tych rzeczy? Jeśli sobie uświadomimy, to powinniśmy się cieszyć z tego, tak, że Pan rozkłada te systemy religijne i polityczne, i zakłada nowe niebo i nową ziemię, którego my oczekujemy. I abyśmy my w tym czasie, kiedy to się wszystko rozkłada, zachowali się tak jak na podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli abyśmy naśladowali nadal naszego Pana w Jego zachowaniach, abyśmy nie byli rewolucjonistami, abyśmy nie przekształcali prawdy w błąd, bo to jest jedna z najgorszych rzeczy. I niech nam wszystkim Pan błogosławi w tym, i abyśmy się wszyscy spotkali w tym lepszym świecie, kiedy zapanuje nowe niebo i nowa ziemia i sprawiedliwość i miłość. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że nie był to stracony czas dla was.